będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Z radością i entuzjazmem witają Państwa wasi ulubieni prowadzący.
Tak, ojciec Maciej Baron Werbista.
I ojciec Michał Nowak, niezmiennie franciszkanin.
Niezmiennie. Pokój, dobro o poranku i wieczorem, w zależności od tego, kiedy nas Państwo słuchają. No, może ojciec by coś przeczytał. A nie coś, ta, ale nawet Ewangelię
tak
niedzielną.
Tak się składa, że mam pod ręką.
Bardzo ładnie, bo to właśnie o to chodzi, że w naszej audycji, która nosi tytuł Między nami homiletami,
czyli ćwierć tony sambony,
zajmujemy się niedzielną Ewangelią, którą próbujemy dla Państwa i z Państwem zrozumieć lepiej, pogłębić, usłyszeć, co też Pan chce nam przez swoje słowo powiedzieć. A dzisiaj, z tego co wiem, co już ojciec Maciej mi tutaj zasugerował, słowo nie jest wcale takie proste.
No nie jest. Pozwolę sobie przeczytać.
Bardzo proszę.
Słowa dzisiejszej Ewangelii są zaczerpnięte z 20 rozdziału świętego Łukasza, wersety 27-38. Wówczas podeszło do niego kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli go w ten sposób. Nauczycielu, Mojżesz tak nam napisał. Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo swemu bratu. Otóż było 7 braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci. I tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc, którego z nich będzie żoną? Wszyscy 7 bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą, gdyż są równie aniołom i są dziećmi bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku. Gdy Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Wszyscy bowiem dla Niego żyją.
No bardzo elegancko ojciec to odczytał. Natomiast...
No uczę się od najlepszych.
No ja też.
Ja od Ciebie.
Drodzy Państwo, powiedzmy sobie szczerze, że...
No nareszcie jakiś moment szczerości na tej antenie.
Proszę tu o spokój i stabilizację wewnątrzbytową. To, co jest interesujące i ciekawe w tych przykładach, które saduceusze, faryzeusze i uczeni w piśmie niejednokrotnie Jezusowi przedstawiają do takiego rozwiązania, te kazusy takie, które są swoistą pułapką na niego zastawioną. To, co jest ciekawe w nich, to jest to, że one są tak zagmatwane i tak skonstruowane, że według ich autorów po prostu są absolutnie nie do rozwiązania i są tak po prostu przemyślane, że tam mucha nie siada i to jest zbrodnia doskonała i tam na pewno nie ma mowy, żeby się z tego wyplątać. Natomiast tak na zdrowy rozum są jakby wykraczają częstokroć poza absolutnie bogatą ludzką wyobraźnię, nawet jeśli się ją posiada. No bo zauważmy dzisiaj ten przykład z 7 uśmierconymi braćmi. No to nie wiem jak państwo, ale ja kiedy czytam...
To jest materiał na dobry kryminał. Kim jest ta kobieta, jakby się zapytał w pierwszym rzędzie.
Więc właśnie, ja już przy jakbym był czwartym bratem...
To już by mi się zapaliła lampka.
To już by mi się zapaliła lampka, że 3 poprzedników moich już niestety nie żyje.
Wszyscy
ja jestem czwarty.
Potrawkę z grzybów.
A jak już 6, to już naprawdę...
Nogi zapasy.
Zauważcie Państwo, że człowiek z bogatą wyobraźnią do 3 może by dojechał. No może jakaś taka pechowa rodzina, no 3 brat
chorowici
jeszcze...
wszyscy byli.
Jeszcze jesteśmy w stanie to sobie wyobrazić. Ale 7 braci po kolei, którzy umierają i kobieta, która zostaje wdową, no to jest coś, co przekracza jakoś nawet bogatą wyobraźnię ludzką i myślę, że to samo w sobie już trąci fałszem, już trąci jakąś taką wydumaną sytuacją absolutnie, które się w życiu po prostu najzwyczajniej nie zdarzają. No ale przy odrobinie optymizmu...
Mieli czas,
tak,
klimat jest ciepły, sprzyja takim, snuciom.
Dokładnie. Załóżmy, że rzeczywiście taka sytuacja mogłaby mieć miejsce i to, do czego odwołują zajmują się Saduceusze, to jest prawo Lewiratu. Mm-hmm. Prawo Lewiratu, zresztą przypisy w Ewangeliach z pewnością Państwa odniosą, jeśli otworzycie sobie swoje własne egzemplarze Pisma Świętego, to w przypisie znajdziecie odesłanie do 25 rozdziału Księgi Powtórzonego Prawa. Tam to prawo Lewiratu jest wytłumaczone, jest opisane. Ono było na jakimś etapie dziejów Izraela niesłychanie mocno podkreślane. Oczywiście jest związane z pewną klanowością, z pewną obroną, powiedzmy, tego, tej grupy etnicznej, prawda? Bo to chodzi o to, żeby...
To miało związek z militarnym stylem życia. Wielu mężczyzn po prostu nie wracało
To prawda,
żywych.
Natomiast chodziło...
Trzeba było zająć kobietami.
Chodziło o to, żeby jednak te kobiety nie były gdzieś tam potem po pierwsze wdowami, a po drugie, żeby nie były brane przez ludzi, którzy są niepewni. Tu mamy rodzinę, mamy brata, mamy wiadomo kto i jest kim. Prawo Lewiratu było tyle ciekawe, że rzeczywiście poczęte w ten sposób potomstwo nie było dzieckiem tego, który je począł, ale było dzieckiem zmarłego brata. To było to budowanie rodziny, budowanie klanu. Natomiast bardzo ciekawa jest sytuacja, w której brat nie chce dopełnić prawa Lewiratu. Wówczas taka kobieta, to ciekawe, ona stała na dość mocnej pozycji wtedy, bo ona, jak Księga Powtórzonego Prawa nam pokazuje, powinna pójść do bramy miasta, tam starszyzna miasta obradowała i powinna donieść, że tenże
uchyla się
brat od wzięcia odpowiedzialności za swoją bratową.
Czemu się nie dziwię, jeżeli pięciu jego braci już spoczęło?
Moglibyśmy tutaj ich zrozumieć, tych następnych, którzy są w kolejce do tego małżeństwa. I jeżeli brat przyprowadzony do tej starszyzny, upomniany przez nią i wytłumaczone mu zostało co i jak, nadal się uchyla, to wówczas owa kobieta miała prawo zdjąć mu sandał z nogi, napluć mu w twarz. I powiedzieć taką formułę, że tak się czyni wobec tych, którzy nie chcą swojemu bratu odbudować domu, czy jakoś tak mniej więcej w tych słowach. I w Izraelu ten człowiek zyskiwał miano człowieka, któremu zrzuto sandał. Czyli wszyscy wiedzieli, że to ten, który się uchylił od prawa Lewiratu. I to jakby dzisiaj w tej Ewangelii wybrzmiewa, ten przykład, który ma pędzić Jezusa w kozi róg przysłowiowy i ma doprowadzić do tego, że nie będzie wiedział, co na tenże zarzut odpowiedzieć. Tym bardziej, że ten przykład jest stezą, bo przecież wiemy, że zresztą u początku o tym czytamy, że Saduceusze to ci, którzy nie wierzą w zmartwychwstanie, więc miał być to przykład, który to zmartwychwstanie po prostu
neguje,
wyklucza, ośmiesza i uniemożliwia wiarę w taki właśnie przebieg jakby rzeczywistości pośmiertnej.
No i Jezus, jak zawsze w tego typu sytuacjach, rozwiązuje je jednym cięciem. Podobnie mnie się zawsze ta sytuacja tutaj kojarzy z tym pochwyceniem kobiety na cudzołóstwie, kiedy ten tłum przyszedł, dysząc, żądząc zemsty i właśnie takim rozumieniem prawa w sposób bardzo taki dosłowny, literalny i niewidzący człowieka. I też wydawało się, że sytuacja jest, tak jak mówisz, tak zapętlona okolicznościami, że już musi się udać pochwycić go na słowie, bo cokolwiek by nie powiedział, to którejś stronie się narazi. Komuś podpadnie, i gdzieś zaciągnie formalnie jakąś winę w tym sensie, że będzie można go oskarżyć o to, że albo nie szanuje prawa, albo podburza lud, albo głosi jakieś nieobyczajne zachowania, albo cokolwiek innego. I ten fragment dzisiejszy, on też jest dla mnie o tyle istotny w kontekście poprzednich naszych niedziel, nie? Że pokazuje nam też z jednej strony, jak bardzo, tak jak dzisiaj zresztą, złożony jest ten świat, w którym się obracamy. Dzisiaj też mamy takich saduceuszów, faryzeuszów, kaduceuszów, różnych uszów, jest wielu. I ta mnogość różnego rodzaju stronnictw i zapatrywań też w Kościele na, wydawałoby się, rzeczy, które nie podlegają dyskusji, które są oczywiste.
Tadeuszów mamy też.
Tadeuszów też mamy, jednego za ścianą,
który nas tutaj realizuje.
Ta mnogość sprawia, że ten kontekst Ewangelii nie jest tak znowu odległy. Że gdybyśmy sobie dzisiaj postawili taki okrągły stół i chcieli porozmawiać na przykład o... ten jest taki mniej okrągły, ale taki powiedzmy prawdziwy okrągły. I posadzili ludzi, którzy są częścią tego samego kościoła, to pewnie byśmy mieli po godzinie przynajmniej 3-4 różne stanowiska, gdyby się oczywiście ludzie ośmielili mówić na ten temat, co myślą, jak to widzą, jakie jest ich zdanie, że nie do końca jest tak, że to jest taki monolit, nie? Że Pan Jezus staje wobec pewnej ściany. To są różne ugrupowania, mają różne poglądy. Jedni twierdzą, że zmartwychwstanie jest możliwe, drudzy, że nie. I już mamy dwa skrajnie przeciwstawne stanowiska względem też tego, jak się przyjmuje Jezusa. Nie? Że to jest takie, mówię, bardzo, bardzo bogate, bardzo różnorodne. I dla nas, którzy dzisiaj często narzekamy troszeczkę, nie? Że tak można usłyszeć takie głosy, że w Kościele, zwłaszcza w Polsce, dzisiaj brakuje takiego jednego głosu. Że bardzo często ludzie przychodzą i pytają się swojego duszpasterza, co ja mam myśleć? Co ja mam, proszę księdza, myśleć na ten temat, na ten temat?
Jeżeli mamy tyle głosów różnych.
I każdy ma swoje, dzisiaj każdy ma swoją prawdę, każdy ma swoje zdanie, a brakuje jak gdyby tej świadomości, że tym, który ma głos i zdanie w Kościele, jest Jezus Chrystus i Jego święta Ewangelia, i tradycja, i ojcowie Kościoła, i wieki, że tak powiemy, recepcji tej Ewangelii, że to jest ten głos, którego my mamy słuchać. A dzisiaj nie wiem, czy to zauważasz też, ale ja to widzę, że jest coraz więcej takiego, nie chcę powiedzieć, że chaosu, ale takiego wielogłosu, który nie ma nic wspólnego z tą polifonią, o której się mówi w Kościele, która jest pięknym współbrzmieniem wielu głosów. Nie, to jest jednocześnie mówienie ludzi, którzy często stoją na zupełnie przeciwstawnych stanowiskach, że ciężko jest znaleźć jakikolwiek punkt styczny w tym, jak oni widzą Chrystusa, jak oni widzą Kościół, jak oni widzą powołanie człowieka w świecie dzisiaj, jak oni widzą w ogóle życie ludzkie w kontekście wartości wyznawanych przez siebie. I ta Ewangelia też pod tym kątem jest dla mnie cenna, jak każde zresztą słowo Ewangelii, że ona pokazuje, że ten kontekst też się wiele nie zmienia, bo często się mówi, że my musimy wydobyć jakąś istotę, esencję, wyłuskać, uwzględnić zmianę czasu, zmianę kultury, zmianę obyczajów, a ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje, że tak naprawdę w człowieku niewiele się zmieniło przez 2000 lat. Że to słowo, które zostało wypowiedziane 2000 lat temu w tym konkretnym kontekście, ono dzisiaj wybrzmiewa w kontekście, jeżeli nie tym samym, to przynajmniej analogicznym.
Dokładnie. Ja myślę, że to, o czym mówisz, ten wielogłos, który rodzi chaos, wynika również z tego, że ludzie niejednokrotnie szukają słowa, które byłoby dla nich strawne, byłoby dla nich do przyjęcia, byłoby dla nich jakby do zaakceptowania. A jeśli takiego głosu nie ma, to po prostu go sami tworzą, nie? Zaczynają mówić i głosić coś, co być może nawet gdzieś rosło koło Ewangelii, ale w pewnej odległości, nie jest to już Ewangelia.
Za płotem sąsiada.
Dokładnie. To ja służę się przykładem, jakiś czas temu spotkałem człowieka starszego już skądinąd, wierzącego człowieka. O tej Ewangelii rozmawialiśmy w jakimś tam szerszym gronie. W Ewangelii, w której jasno Jezus mówi, w królestwie Ojca ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, bo są już jak aniołowie, śmierć ich nie dotknie. Nie można jaśniej powiedzieć, nie? Nie można jaśniej powiedzieć, ale Pan mówi, proszę Ojca, a ja czytałem taką książkę, że jednak będą się żenić, nie? I teraz tak, oczywiście Pan nie pamięta już książki, bo przecież...
Najczęściej gdzieś czytał,
nie? Ale nie ma absolutnie żadnej możliwości, żeby go przekonać, że tu Pan Jezus mówi tak jasno, że już się jaśniej nie da, bo on przecież czytał książkę.
Albo mówili w radio.
Ale nie pokalano. Niemniej to tak trochę wygląda, bo ta teoria była dla Pana wygodna, ponieważ Pan jeszcze tutaj żonę miał na ziemi, żyli sobie dobrze z żoną i on by wolał, żeby na drugim świecie, jak to popularnie się mówi, było tak samo, bo jest miło, fajnie i przyjemnie. Nie? I na tym, myślę, również polegał błąd główny saduceuszów, który dzisiaj wychwytujemy w tej Ewangelii. Nie? Czyli przenoszenie rzeczywistości ziemskiej na rzeczywistość niebieską. Nie? Czyli takie przekonanie, że tak jak jest dzisiaj na ziemi, tak będzie również w niebie. To zresztą święty ojciec Maksymilian swego czasu, tłumacząc braciom rzeczywistość niebieską, czy próbując w jakiś sposób ją jakby ukazać, jej absolutną różnicę wobec tego, co na ziemi, używał takiego przykładu konia. Mówi, jak sobie koń wyobraża dom swojego pana. Nie? Czyli tak przez analogię, jak sobie człowiek wyobraża niebo. Jak sobie człowiek wyobraża, koń wyobraża dom swojego pana. Mówi, ojej, ileż tam musi być owsa, jakie tam muszą być pełne żłoby, nie? Jak tam musi być ciepło i sucho. idealna stajnia. Mm-hmm. A dom jego pana jest zupełnie innym domem, zupełnie innymi prawami się rządzącym, z zupełnie innymi potrawami na stole.
Nie będzie owsa?
Nie będzie owsa. Mm. No nie przystaje to absolutnie do wyobrażeń konia. I z nami jest dokładnie tak samo. My sobie wyobrażamy to Królestwo Boże w jakiś tam sposób, nie? Przekładając ziemskie kategorie na kategorie niebieskie, co dzisiaj uczynili Saduceusze, co absolutnie nie ma żadnego przełożenia. Nie? Jezus to dzisiaj próbuje uzmysłowić tym ludziom. No, czy z sukcesem? No, na to pytanie myślę, że mogliby sobie państwo odpowiedzieć
po krótkiej.
W czasie nawet krótkiej
przerwy. Albo w czasie krótkiej przerwy muzycznej, którą serdecznie zapraszamy. Witamy Państwa po sycącej dla ducha i ucha przerwie muzycznej. Kontynuujemy nasze rozważania nad nieprostym słowem Ewangelii, które Kościół daje nam na 32. niedzielę zwykłą w ramach audycji Między nami homiletami.
Czyli ćwierćtony z ambony.
Ojcze Michale, czy Ewangelia jest utopią?
No gdyby tak było, proszę Ojca, to bylibyśmy ludźmi godnymi pogardy raczej i myślę, że nikt inteligentny za Ewangelią by nie poszedł.
No właśnie, bo mnie się wydaje, że Saduceusze to są trochę utopiści. W tym sensie utopiści, że oni budują sobie, tak jak powiedziałeś, budują sobie obraz przyszłego świata w oparciu o dane wyciągnięte z tego świata. Tak jak mówisz, to jest tym koniem, prawda? Który staje wobec wyobrażenia domu swego pana i wypełnia go po brzegi owsem, słomą, poidełkami, może lizawkami. Nie wiem, czy konie liżą sól, pewnie liżą.
Może liżą.
Więc byłoby to mniej więcej coś per analogiam. Ale do czego zmierzam? Kiedyś spotkałem się z takim zarzutem, że pewna osoba dosyć mi bliska w pewien sposób, nie tyle, że atakowała Kościół, czy atakowała wspólnotę wierzących, ale wytykała nam pewną naiwność, że słuchanie Ewangelii, czy w ogóle bycie częścią Kościoła, to jest takie uczestniczenie w pewnej utopii. Ja na tyle, na ile znam się na utopiach, wiem, że wręcz przeciwnie, że Ewangelia utopią nie jest z jednego powodu. Kiedy bierze się do ręki jakąś utopię, to właśnie ona jest trochę podobna do tego konstruktu tych saduceuszów. Znaczy oni sobie budują pewne wyobrażenie świata idealnego, czy świata, który dla nich będzie idealny, w oparciu o dane, które mają, albo których nie mają. I najczęściej utopie cechują się tym, że regulują, czy opisują to życie w najdrobniejszych szczegółach. Że podaje się, w czym ten świat będzie różny od tego padołu łez, z którego się wybijamy, żeby uciec właśnie ku tej utopii. I tak się to mniej więcej rozgrywało, że te utopie, które powstawały w reformach książkowych, różnych traktatów, przez wieki, przez te stulecia, które nas dzielą, powiedzmy, od rozwoju tego typu literatury, że najczęściej to były takie dzieła wręcz przesycone detalami, które opisywały przyszłe wynalazki, przyszłe rozwiązania techniczne, sposób, w jaki człowiek się będzie rozwijał, ewoluował, czego mu ubędzie, czego mu przybędzie, jaka będzie forma życia społecznego, jak się będzie jadło, jak się będzie ubierało. Wszystko było poddane prawu tej utopii. To wszystko musiało być określone, opisane, dlatego, żeby człowiek mógł się w tym odnaleźć. W ten sposób, żeby, dobrze, wybieram to miejsce, rzeczywiście idę z wami, to jest to miejsce, w którym ja bym się odnalazł. Tymczasem zauważ, że kiedy weźmiemy do ręki Ewangelię, ona nie ma w sobie nic z utopii, w tym sensie, że tam nie ma mamienia człowieka nie wiadomo jakimi detalami, szczegółami. No dość powiedzieć, że właściwie ta dzisiejsza Ewangelia jest chyba jednym z trzech tekstów, które bezpośrednio odnoszą się do rzeczywistości niebieskiej, powiedzielibyśmy. Pierwszy jest ten tekst, który mówi, że w domu mego ojca jest mieszkań wiele. I gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Drugi jest właśnie ten, który reguluje w pewien sposób, że zaspokaja może ciekawość, bo to, no, rzeczywistość rodziny, małżeństwa jest dla nas kluczowa, jest istotna. I Jezus tą odpowiedzią, którą daje Saduceuszom, właściwie nie tyle zaspokaja ich ciekawość, co zaspokaja ciekawość wszystkich tych, którzy Ewangelię czytają. Bo pokazuje nam pewną prawdę o tym świecie przyszłym, która jest na tyle istotna, że rzeczywiście no, pokazuje nam jak gdyby spełnienie tej rzeczywistości ziemskiej. Tak jak tu żeśmy mówili przed audycją, że to, co się dzieje w małżeństwie, że w momencie śmierci jak gdyby zostaje dopełnione. W tym sensie, że to, co jest po drugiej stronie, nie będzie jakąś zerwaniem z tym, co było, bo to nie chodzi o to, żeby to zerwać, ale chodzi, żeby to dopełnić. Czyli te cele, które są chociażby w małżeństwie postawione przed człowiekiem wierzącym, przed mężczyzną i kobietą, są w pełni zrealizowane poprzez to, co się dzieje po drugiej stronie.
No tak, a jednocześnie pewne zadania małżeńskie się skończą,
tak,
bo nie będą już potrzebne.
No, dlatego mówię, jeżeli... ale to nie chodzi mi o to, że to nie jest utopia, nie? To jest zaznaczenie pewnej, zaspokojenie pewnej ciekawości, ale też wydaje mi się, że wprowadzenie takiego pokoju w ucho i serce słuchacza. Żeby się zbytnio nie przejmować tym scenariuszem i scenografią tego, co będzie po tym, jak przejdziemy przez zasłonę śmierci, bo to nie jest istotą chrześcijaństwa. Istotą chrześcijaństwa jest przeżycie tego czasu na ziemi jako czasu, w którym my budujemy niejako, no, dla siebie niebo. Nie?
Z drugiej strony chyba trudno się dziwić kochającym się wzajemnie małżonkom, którym się rodzą pytania, a czy będziemy się znali po tamtej stronie, a czy będziemy siebie oczekiwali wzajemnie, a czy będziemy ze sobą rozmawiali, a czy będziemy darzyć się nadal, nie, tym uczuciem miłości, tym przekonaniem o tym, że jesteśmy dla siebie. No to są takie pytania, na które my odpowiedzi tutaj z pewnością na ziemi nie uzyskamy. Aczkolwiek, biorąc pod uwagę Boga, który jest Bogiem miłości, i to wszystko, co my o Nim wiemy, co On sam zechciał nam o sobie objawić, no to zakładamy, że tam będzie jeszcze piękniej, jeszcze doskonale, jeszcze lepiej, że, tak jak powiedziałeś, nic nie ulega zniszczeniu, nic nie ulega zatarciu, ale wszystko ulega jeszcze większemu wznośleniu, oczyszczeniu, uświęceniu. Wspominałem o tych celach małżeńskich, no prokreacja, która jest jednym z głównych celów małżeńskich, oczywiście zniknie, no bo nie będzie takiej potrzeby tam w Królestwie Ojca. Drugim celem małżeńskim jest budowanie tej szczególnej więzi, tej szczególnej relacji i prawdopodobnie cel sam w sobie, w takim ujęciu również zniknie, no bo istotą nieba ma być trwanie w obecności Boga, budowanie relacji z Nim, a oczywiście w Bogu będą te relacje między nami już w pełni oczyszczone, święte, dobre i niewyłączne. Pewnie będziemy się wszyscy razem radować w tymże Bogu. No, my oczywiście próbujemy znowu wyobrażać trochę, dopowiadać na wzór tego konia, który tam tego owsa szuka w domu swojego pana, ale zakładamy, że na pewno będzie jeszcze piękniej, że będzie jeszcze doskonalej, bo to wynika z istoty Boga, bo to wynika z definicji Boga, nie? Jeżeli idziemy do jego domu, jeżeli mamy trafić w to miejsce, w którym on na nas oczekuje, no to nie będzie z pewnością gorzej, nie będzie jakby ten świat, który zostawimy tutaj, źródłem tęsknoty. Zresztą ja gdzieś kiedyś też, o tak właśnie, gdzieś kiedyś czytałem.
A gdzie?
Gdzie? A właśnie już nie pamiętam, ale to tak trochę anegdotycznie, a może to i słowa piosenki były, że nie wrócił stamtąd nikt, bo po co? To chyba raz, dwa, trzy, prawda? Śpiewa
Adaś Nowak.
Tak, tę piosenkę, że no nie wrócił stamtąd nikt, bo po co? Bo rzeczywiście po co? Jeżeli jestem w piękniejszym i innym miejscu, do którego zmierzamy, to już nie chcemy się cofać. To jest trochę tak jak przez analogię z pewnym, nie wiem, etapowaniem nawrócenia na ziemi. Jeżeli postąpiłem krok do przodu, to ja już nie chcę się cofać krok do tyłu, bo ja już tam byłem, ja wiem, jak tam było, a wiem, jak jest dzisiaj, wiem, jak jest tutaj, gdzie jestem w tej chwili, więc zupełnie oczywistym, że nikt się jakby do tyłu nie obraca i nie chce wracać w te miejsca, w których już był. Dlatego myślę, że tutaj ta wizja nieba, którą poniekąd słyszymy w tej Ewangelii, bo tak jak powiedziałeś przed chwilą, no nie wprost i nie precyzyjnie i nie po kolei jasno wyjaśnione, co tam będzie i jak tam będzie, bo to znowu cytując tutaj klasyka duchowego naszego chrześcijańskiego, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, co przygotował Bóg tym, którzy go miłują, więc to jest trochę poza naszym zasięgiem. Może i dobrze, bo my znowu, jakby Pan Bóg nie daje nam takich powiedzmy, drugorzędnych celów, które mają nas do nieba przyciągać i niebem fascynować. Nie, to nie jest tak, że Jezus, mówiąc, w domu mojego ojca jest mieszkań wiele, opowiada nam o tym, jak te mieszkania będą wyglądać, i to będą kawalerki, a może to będą trzypokojowe, a może jakieś inne mieszkania, a może w ogóle jakieś kosmiczne balony latające. Oczywiście dworuję trochę sobie w tej chwili.
Trochę
mocno. Natomiast nie opowiada nam tego dlatego, żebyśmy my nie żądali darów, nie pragnęli darów, nie pożądali i podążali do darów, tylko podążali ku Stwórcy, ku temu, który tam na nas oczekuje. To jest istotne, żeby spotkać się z Bogiem, a nie to, co tam będę miał, robił, przeżywał, jak to wszystko będzie wyglądało. To jakby świadomie chyba Pan Jezus trochę zasłonę na to spuszcza, żebyśmy my jakby myśleli o Bogu, myśleli o tym, który nas tam zaprasza i ku któremu tak naprawdę ostatecznie mamy zmierzać. Czy zgadzasz się ze mną, mój drogi przyjacielu?
Oczywiście, że się zgadzam z tobą jak zawsze. Ja lubię się z tobą zgadzać, bo to zawsze nie tylko skraca konwersację, ale sprawia, że czuję się, że stoję na pewnym gruncie.
No właśnie. Śmiało.
Dla mnie też ta Ewangelia, ona jest, zwłaszcza tutaj, jeżeli chodzi w tej drugiej części, tam, gdzie Pan Jezus mówi o tym, że Bóg jest Bogiem żyjących, ona wykracza troszeczkę poza to pytanie, które postawili Saduceusze, którzy, no, mówię, byli jedną z tych grup, która chciała w jakiś sposób pochwycić Jezusa na słowie, ale jak zawsze Pan Jezus nie tylko zaspokaja ciekawość tych, którzy Go pytają, ale też daje nam, czytającym te słowa dzisiaj, jakiś konkretny, nie tylko pokarm duchowy, ale też konkretną mądrość, konkretne światło. I to zdanie o tym, przypomnienie jak gdyby, że tam, gdzie jest mowa o krzaku, który płonie, a się nie spala, jest to przypomnienie, że Pan Bóg jest Bogiem żyjących, nieumarłych, że ono, to zdanie jest takie też bardzo na dzisiaj. Nie wiem, jak ty jesteś w tej chwili duszpasterzem w kościele sanktuaryjnym, przez który przewija się masę ludzi. Ja jestem świeżym proboszczem, trzeci miesiąc w tej chwili mija i zauważam z punktu widzenia duszpasterza, że no czasami jest tak trochę, że nasz Pan Bóg jest Bogiem ludzi umarłych. Bo raz w tygodniu, czy raz nawet na dwa tygodnie, najczęściej raz w tygodniu wypisuje intencje mszalne, które mamy u nas w parafii. One są nie tylko z regionu, przychodzą z całej Polski właściwie. I zacząłem sobie tak zliczać, ile w miesiącu jest intencji, które były, przy których przy nazwisku czy przy imieniu nie byłoby krzyżyka, czyli że osoba jest zmarła. I powiem ci, że są tygodnie, w których jest jedna na 80 intencji, które przychodzą na przykład, gdzie jest w konkretnej sprawie, w konkretnej intencji osoby żyjącej. Mhm. Że właściwie dzień po dniu mamy cały czas zaduszki w kościele. Mhm. I pamiętam, że mnie to bardzo uderzyło, kiedy byłem w tym roku za granicą w kościele w Szkocji. Dokładnie to samo, że dla nich msza święta z intencją jakąś to jest rekwiem zawsze. No bo tak się nauczyli, że tych spraw ludzi żyjących, no chyba, że prośba o zdrowie, no ktoś tak, uległ to wypadkowi, jeszcze. To jeszcze razem się pojawia, ale polecanie w Eucharystii takich intencji no codziennych, jubileuszy, zadań stojących przed nami, pracy, czegokolwiek, prośby o bezpieczeństwo, o błogosławieństwo w konkretnym, jest bardzo mało. No ja poświęciłem temu kiedyś jedną z niedzielnych homilii, kiedy właśnie miałem taki pomysł na to, żeby też przypomnieć o tym, że Pan Bóg jest Bogiem żyjących, nie umarłych. Nie? A my czasami w tej naszej pobożności, no jednak msza święta, zwłaszcza ta niedzielna, no dla wielu jest tym takim centralnym momentem, w którym doświadczają Kościoła w tygodniu. A my przeżywamy te 7 dni, no też w świetle tej liturgii niedzielnej, nie? Do następnego tygodnia. I kiedy my niedziela po niedzieli przychodzimy i słyszymy, że jedynym, co możemy Panu Bogu zawierzyć, jest miłosierdzie nad zmarłymi, i tak bardzo rzadko pojawiają się jakiekolwiek inne intencje, a jednak te intencje są takim wyrazem wiary, zwłaszcza kiedy czytasz, jak one są sformułowane, widzisz, że tam człowieku coś siedzi, on chce coś Panu Bogu tą intencją powiedzieć. I to ostatnie zdanie dzisiaj jest też, mówię, takie dzisiejsze dla mnie, że dla nas jako duszpasterzy, ale też mi się wydaje dla ludzi wierzących i ochrzczonych i tych, którzy przeżywali niedawno ten miesiąc misyjny, w którym jesteśmy ochrzczeni i posłani. Do czego? No do tego, żeby właśnie głosić tą prawdę, że Pan Bóg jest Bogiem żyjących, nieumarłych. I że to jest jak gdyby też ten wymiar powiedzmy naszego chrześcijaństwa nam gdzieś ucieka, nie? Że Pan Bóg jest Bogiem żywych, że On pragnie człowieka żywego przed sobą mieć. Żywego w wieczności, ale też żywego w doczesności. To, jak my żyjemy, kim jesteśmy, te wszystkie nasze dzienne sprawy, jak to się ładnie śpiewa w tej pieśni, że to jest istotne w oczach Bożych. Nie tylko moment śmierci i zawierzenia zmarłego i jego miłosierdziu, bo to też pokazuje, że to życie doczesne byłoby jakimś takim fatalnym oczekiwaniem na ten nieunikniony koniec, a potem już tylko Boże miłosierdzie nam zostaje, co jest prawdą, ale tak jak tu powiedziałeś, że ten czas życia ziemskiego jest tym czasem no, budowania sobie nieba, czyli też radosnego doświadczenia przebywania z Panem Bogiem w sakramentach, w Jego Słowie, we wspólnocie wiernych, w odkrywaniu swoich duchowych potrzeb, tego wymiaru w ogóle duchowego, nie?
Tak, oczywiście, żeby była jasność, żeby Państwo nie mieli żadnych wątpliwości, my nie krytykujemy, broń Boże, tego zwyczaju, modlitwy
nie,
za zmarłych, bo on jest
jesteśmy
najbardziej...
w listopadzie, który jest takim czasem.
Dokładnie, także on jest jak najbardziej wskazany. Ja muszę przyznać, że no, może właśnie ze względu na sanktuaryjny charakter naszej posługi, tych próśb czy intencji, nawet dziękczynnych bardzo często, mamy bardzo dużo. One się równoważą, ja bym powiedział, że nawet może, no więcej pewnie nie jest, ale jest ich dużo, takich właśnie jubileuszowych, czy imieninowych, czy jakichś dziękczynnych za otrzymane łaski, a już nie mówiąc o naszych nabożeństwach, choćby do Matki Bożej w Cudy Wielmożnej Pani Poznania, czy nabożeństwie do świętego Antoniego, które jest w naszej tradycji franciszkańskiej bardzo mocno rozwinięte. No tamtych intencji, takich wszelakich, dotyczących życia i codzienności, jest ogromnie dużo. One już nie są eucharystyczne, one są takie nabożeństwowe, ale są. Natomiast a propos tego zasługującego charakteru naszego życia, to myślę, że to jest niesłychanie ważne, żebyśmy to podkreślili, bo to też poniekąd z dzisiejszej Ewangelii wynika, że to nasze życie na ziemi ma wartość i to nie jest bez znaczenia, jak my je przeżywamy. Dlatego, że są takie teorie, które wartość temu naszemu życiu ziemskiemu
odbierają.
Nie? To jest choćby dalekowschodnia teoria reinkarnacji, nie? Która dla klasycznych, że tak powiem, ludów wschodnich jest przekleństwem, z którego chcą się wyzwolić. Nie? Przerwanie tego ciągu wcieleń, w które wierzą, jest wyzwoleniem, jest łaską, podczas gdy, przepraszam, Europejczycy łykają jak pelikany te rzeczy i uważają, że reinkarnacja jest najcudowniejszym pomysłem, jaki tylko można wymyśleć, bo rzeczywiście to jest wymysł, to jest pomysł zmyślony zupełnie. Gdyby istniała reinkarnacja, to rzeczywiście nasze życie tutaj nie miałoby większego znaczenia, bo fakt, że my się tam odrodzimy w kolejnym wcieleniu, takim czy innym, cóż
jako
z tego,
drzewko czy ślimak.
Cóż z tego, że ja będę tutaj dobry, jeśli i tak się odrodzę i tak będę kolejny raz cierpiał i tak będę kolejny raz to życie przeżywał, to jakby traci na znaczeniu to moje codzienne, dzisiejsze życie, podobnie jak różnorakie
znaczy,
inne.
Ta teoria odbiera nie tylko wartość życiu, ale ona też zauważy, że ona w ogóle jak gdyby nie niweczy, ale odbiera sens śmierci,
no tak,
jak gdyby,
śmierć,
nie?
Cóż to jest śmierć? Natomiast były też i na gruncie wiary katolickiej różne teorie teologiczne, choćby taka teoria, pamiętam to jeszcze z zajęć eschatologii, bo wiecie Państwo, że nasze studia seminaryjne trwają 6 lat, nie dlatego, że się uczymy tam mszę odprawiać przez 6 lat, bo to, tak jak zawsze mówię, inteligentny złapie w tydzień, co tam trzeba robić. Natomiast 6 lat studiów, no to są bardzo szczegółowe studia w ramach różnych traktatów teologicznych, między innymi jest traktat eschatologiczny, czyli przynajmniej jeden semestr wykładów dotyczących rzeczy ostatecznych. No i tam się różne teorie teologiczne omawia, także te, które się nie przyjęły, bo przyjąć się nie mogły. Między innymi jest wśród nich taka jedna teoria, która mówi o wyborze dopiero po śmierci. Nie? Że tak naprawdę człowiek na ziemi nie jest w stanie do końca Boga poznać, no i jest tyle przeszkód i tak dalej. Dopiero jak stanie z nim twarzą w twarz, wtedy Pan Bóg mu da szansę na wybór. Czy chcesz być ze mną, czy chcesz być jakby no, poza mną. Więc no, zdaje się, że wtedy oczywistym wyborem będzie bycie z Bogiem, co daje też przyczynek i wprowadza nas w teorię apokatastazy, czyli pustego piekła. No bo jeśli tak, jeśli wszyscy będą decydować po śmierci, widząc już Boga twarzą w twarz, no to do piekła nie idzie nikt, no bo wszyscy wtedy wybierają Boga. To jest zupełnie oczywiste i naturalne. Więc te teorie, no, nijak się mają do Ewangelii i w żaden sposób Ewangelia ich nie potwierdza, wręcz im przeczy. Więc były to sobie teorie, które, tak jak powiadam, zostały jakoś tam odrzucony, zdyskredytowany, natomiast nie odmiennie mam wrażenie, że one sobie gdzieś podskórnie toczą w kościele, nie? Wśród wielu ludzi, którzy pewnie ich tak nie nazwą, nawet nie wiedzą niejednokrotnie, że takie teorie już były, że ktoś to tak wymyślił sobie, ale to dla wielu jest wygodne.
Wiele starożytnych herezji jest ciągle żywych.
Tak, bo one się odnawiają, no, ludzie nie wymyślają niczego nowego.
Niczego nie jesteśmy w tym zupełnie odkrywczyki. I to najciekawsze jest to, że one wychodzą właśnie nie w formie jakiegoś wielkiego buntu czy sprzeciwu, ale bardzo często widzisz, że ludzie mają poglądy, no, które przynajmniej korespondują z nazwanymi kiedyś i jasno określonymi herezjami, kiedy zaczynamy rozmawiać na tematy mniej lub bardziej egzystencjalne. Właśnie tego typu jak dzisiejsza Ewangelia.
Dokładnie.
Małżeństwo, cierpienie, życie i śmierć, sens życia, cel życia. Kiedy rozmawiasz z ludźmi i zaczynają wychodzić właśnie takie myślątka, mniej czy bardziej świadome, czy mniej czy bardziej przemyślane wcześniej przed wypowiedzeniem, to bardzo często widzisz, że czujesz swąd stosów.
Tak, gdzieś to było.
Gdzieś to było już, nie? I no, mnie osobiście tak się wydaje, że to, co żeśmy mówili wcześniej też, nie? Że dzisiaj jest taka wielka dowolność tworzenia tych głosów. I właśnie mówię, nie w polifonii, ale bardziej w takim chaosie. Tak jak mówisz, to są rzeczy, które są często, mówię, jedynym głosem, który mamy słuchać, jest głos Jezusa Chrystusa w Jego świętej Ewangelii brzmiący. I człowiek w kościele, i człowiek stający, znaczy człowiek staje twarzą w twarz z Bogiem właśnie w kościele, w sakramentach. Więc na przykład teoria, która mówi, że kiedy my staniemy z Bogiem twarzą w twarz, mówię, Chrystus jest okazją Ojca do tego, żeby stanąć z Bogiem twarzą w twarz. Więc mówienie sobie, tak jak mówisz, że no, dopiero po śmierci, kiedy już będę wolny od brzemienia ciała, a
po
będę...
byłoby wcielenie.
No dokładnie, a będę zanurzony w wolności, bo to ja dopełnię ten obraz, bo ja to właśnie słyszałem, że tam nie będzie przymusu, że ta chwała Boża nie będzie przytłaczająca, że ty w tym momencie tej ostatecznej decyzji swojej po śmierci będziesz na tyle wolny, że będziesz widział Boga twarzą w twarz, jak to ujmują, ale że będziesz wolny, żeby dokonać wyboru, czy ty chcesz z Nim być, czy nie. Że to nie będzie narzucenie siłą Bożego majestatu, a ty już po prostu jak bezwolne żyjątko, no oczywista jest, że chcę tutaj być, bo gdzież pójdę. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, tak jak mówisz, one gdzieś tam podskórnie sobie pływają. I to jest też takie, dobre są to momenty, w których my właśnie trochę ci saduceusze są takim znakiem i symbolem właśnie tych momentów. Często, nie wiem, ja przy stole, przy spotkaniach rodzinnych często wychodzą takie poważne tematy, nie tylko polityka, ale właśnie jakieś takie dyskusje, które no, przywołują te ważne zagadnienia. No, dzisiaj na przykład kiedyś pamiętam taką rozmowę też przy stole, co prawda nierodzinnym, ale była kwestia poruszana aborcji i eutanazji. No, że cóż w tym złego, skoro, no, jeżeli chodzi o eutanazję, skoro się skraca to cierpienie. Ja mówię, i zadałem tej osobie pytanie, czy pani sobie zdaje sprawę z tego, że używa słów dokładnie tych samych, jakich używają myśliwi dobijający zwierzynę. Że trzeba skrócić zwierzęciu cierpienie. Jeśli jest postrzelone, ranne i kona tam sobie w krzakach, to trzeba go dobić. Nie? I ona popatrzała na mnie z takim wyrzutem, jak ja mogę tak w ogóle myśleć, że ona traktuje człowieka jak zwierzę. Ale dokładnie w tej kategorii się pani wyraziła, że skracamy mu cierpienie. Jesteśmy tak miłosierni, że musimy mu to życie odebrać, ponieważ on się męczy. Nie? Tak. I przekładamy to na człowieka, bo tak się robi ze zwierzętami, więc tak to przekładamy na człowieka. To samo z aborcją, że jeżeli dziecko będzie chore, zdeformowane, nie ma pewności, czy na przykład nie wykształcą się jakieś inne choroby, że my z tej miłości, no, fałszywie oczywiście rozumianej, pozbawiamy go tego życia jeszcze zanim ono na dobre się rozpocznie. Że traktujemy się jak zwierzęta w imię jakiegoś wyższych wartości. Te takie poglądy, mówię, które krążą gdzieś tam podskórnie, one potrafią wyjść w najmniej oczekiwanym momencie, ale też dobrze, że wychodzą, bo mi się wydaje, że to, co tutaj sobie nacieli sobie tego wrzoda saduceusze, dostali co chcieli, bo dostali odpowiedź jeszcze ich własną bronią, bo Mojżeszem im Pan Jezus na koniec przykłada, dosyć zdecydowanym jednym strzałem ich po prostu gasi. I to jest... Te momenty konfrontacji są o tyle dobre, że stwarzają dla nas, przy tym jako ludzi wierzących, zawsze okazję do tego, żeby dopuścić do głosu ten jeden głos i autorytet, który ma sens.
Dokładnie i my teraz dopuścimy do głosu chwilę muzyki, żeby Państwu dać oddech, a jeszcze za chwilkę do Państwa wrócimy. Thank you. witamy Państwa po krótkiej przerwie muzycznej, kontynuując ten nasz dzisiejszy wątek, bo Pan Jezus nas odrobinę wprowadza poza zasłonę życia wiecznego, choć jak powiedzieliśmy wcześniej, nie tłumaczy nam zbyt wiele, ale fascynuje nas prawdą o tym, że to życie wieczne Pan Bóg tam ma zaplanowane. I właśnie życie wieczne, ja tak myślę, że warto by było, żebyśmy zdali sobie sprawę z tego, że życie wieczne jest nam gwarantowane. Jak się człowiek urodził, mówimy, to musi umrzeć. I to prawda. Ale jak człowiek został stworzony przez Boga, to już nigdy nie przestanie istnieć. I to jest też prawda. I dlatego myślę, że warto na to zwrócić uwagę, zwłaszcza kiedy Państwo dają intencję mszalną za kogoś zmarłego. Bo częstokroć prosimy o życie wieczne dla zmarłego Kazimierza. Ale Kazimierz jakby ma życie wieczne gwarantowane. My nie musimy prosić o życie wieczne dla Kazimierza, ponieważ Kazimierz będzie żył wiecznie, ale będzie żył wiecznie albo z Bogiem, albo bez Boga. Dwa sposoby istnienia po śmierci są przed nami. Jest to sposób życia wiecznego w Królestwie Bożym, albo no, poza Królestwem Bożym, czyli no, gdzieś tam w stanie, które nazywamy piekłem, najzwyczajniej w świecie.
No bałem się, że się nie użyje.
Ależ użyję, jak najbardziej, nie waham się słowa tego użyć. Dlatego może warto by było prosić o życie wieczne w Bogu, o życie wieczne z Bogiem, o życie wieczne w Królestwie Ojca, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, o co my się modlimy, żeby, wiecie Państwo, to niby drobiazg, nie? Niby mała rzecz, taki skrót myślowy, my wszyscy wiemy, o co chodzi, ale chodzi o to, żebyśmy kształtowali też swoją świadomość, bo może są też ludzie w Kościele, którzy jakby nie do końca sobie z tego zdają sprawę. My jakby wszystkie te elementy liturgiczne, które mamy, one służą wychowawczo, jakby wychowawczo. Nie? One mają charakter wychowawczy, czyli jakoś tam kształtują nasze sposoby myślenia. Nie? Więc myślę, że to może warto dodać, to taki drobiazg zupełny, ale nie o tym chciałem mówić, to chciałem tylko jakby zasugerować u początku. Natomiast myślę sobie, że skoro dzisiaj tak trochę listopadowo z tematem śmierci nas Pan Jezus konfrontuje, a właściwie saduceusze, którzy uśmiercają tych siedmiu biedaków, którzy
i kobietę.
No i kobietę ostatecznie również, to może warto by sobie uzmysłowić to, o czym pewnie już nieraz wspominaliśmy również, te ucieczki od prawd ostatecznych. Nie? My mamy bardzo dużą trudność współcześnie, żeby myśleć o śmierci, myśleć o sądzie szczegółowym czy ostatecznym, myśleć o niebie albo piekle. Śmierć została bardzo skutecznie wyeliminowana, przynajmniej z tej sfery widzialnej, ukrywa się ją i dzisiaj nie mamy jej tak bliskiego doświadczenia jak niegdyś. Kondukty żałobne właściwie zniknęły z naszych miast, one owszem przemkną szybko samochodami i tyle je widziano kiedyś, kiedy szło grono ludzi z tą trumną czy za trumną, no to całe miasto czy wieś stawała zdjętymi czapkami, uzmysławiając sobie, że ktoś odszedł. Dzisiaj to wszystko się dzieje jakby trochę poza i jak już nie musisz, no to nie musisz, to nikt jakby nie jest konfrontowany z tą śmiercią. Dlatego ja myślę sobie, że warto by było być może odrobinę wrócić do tych no, ważnych, fundamentalnych, podstawowych prawd i od czasu do czasu sobie o nich pomyśleć. My jesteśmy w klasztorze niepokalanowskim, gdzie ojciec Maksymilian bardzo mocno kładł nacisk, choćby na ćwiczenie dobrej śmierci. Ja kiedyś o nim już chyba wspominałem przy jednej z audycji, czyli zachęcał braci do przeżycia jednego dnia w miesiącu, tak jakby to miał być ostatni dzień ich życia, co wprowadzało pracę nad sobą na zupełnie nowe tory i było czymś jakby urealniającym tę pracę nad sobą, dlatego że jeśli rzeczywiście człowiek chciał zakończyć dzień z myślą o tym, że umrze w nocy, no to i musiał się pojednać, i musiał przeprosić, i musiał dokończyć pewne zaczęte dzieła, które chciał zostawić w formie uporządkowanej, więc jakby to ma ogromną wartość, bo to wprowadza nas w taką rzeczywistość nie lęku, nie jakiegoś ciągłego niepokoju, ale w pewną uporządkowaną jakby jakość naszego życia. Nie? Mamy pewien cel, mamy świadomość tego, że ten cel może zostać osiągnięty już dziś, nie? Albo jutro, albo za tydzień, ale wkrótce. Nie? Oddalanie myśli o śmierci, że przecież jeszcze jestem młody, że przecież nic mi nie jest, nie jestem chory, przecież jeżdżę bezpiecznie, przecież uważam na schodach. No to jakby to są takie nasze naiwne przekonania, że to jest ciągle daleko. Nie, podczas gdy nie znamy planu Bożego i to zaproszenie z Jego strony przychodzi czasem zupełnie nieoczekiwanie. No i nie mamy wyjścia. To jest jedno z tych zaproszeń, na które nie można, czy którym nie można odmówić. Nie? Stajemy przed Bogiem wówczas i stajemy z tym, co mamy dziś.
To jest taka propozycja nie do odrzucenia, jak mawiali klasycy.
Dokładnie.
Literatury.
No właśnie.
I filmu.
I może warto też w związku z tym zdać sobie sprawę z czegoś, co ma może trochę taki mniej przyjemny również wydźwięk, mianowicie z tego, że my wszyscy się tam spotkamy po drugiej stronie w taki czy inny sposób, bo być może nie wszyscy będziemy w tym samym miejscu, czy stanie, czy przestrzeni przebywać, ale na sądzie ostatecznym wszyscy się spotkamy i warto zdać sobie sprawę, że będziemy musieli spojrzeć w oczy tym, których skrzywdziliśmy, tym, których zraniliśmy, tym, którym zadaliśmy ból, tym, o których nie myśleliśmy, a powinniśmy w czasie tej naszej ziemskiej drogi, że jakby wszystkie nasze ciemne sprawki też staną się jawne i to znowu nie dla strachu i nie dla jakiegoś tutaj niepokoju.
Ale dla prawdy.
Ale dla prawdy i dla trzeźwości. Nie? To bardzo trzeźwi człowieka. Jeżeli ja sobie zdaję sprawę, kiedy Jezus mówi, że wszystko, co w ciemnościach było, zostanie wyrzucone na światło, wszystko, tak o czym szeptaliście w domach, zostanie ogłoszone na dachach. Więc jeżeli ja mam tego świadomość, no to mnie trochę trzeźwi, to mnie motywuje do podjęcia realnej, rzeczywistej pracy nad sobą tu i teraz, dzisiaj, w przestrzeni mojego małżeństwa choćby, w przestrzeni mojej rodziny, w przestrzeni tych, którym mam służyć, jako duszpasterz, czy kapłan, czy zakonnik, żeby jednak ta końcówka, czyli to moje spotkanie z tymi ludźmi po naszej śmierci, ich i mojej, było spotkaniem pełnym radości, było spotkaniem rzeczywiście zmierzającym czy zwiastującym wieczne przebywanie z Bogiem, a nie spotkaniem pełnym niepokoju, kiedy te moje wszystkie ciemne sprawki, które tak skwapliwie ukrywałem tu na ziemi, nagle staną się jawne i głównym wstydzącym się w tym wszystkim
będę ja.
No
pięknie to Ojciec podsumował. Ja też chciałem jeszcze dodać na koniec, że to spojrzenie, o którym ty mówisz, że ono wprowadza taki wielki pokój w doczesność. To znaczy pokój na zasadzie takiej, że jestem przeświadczony, że oprócz tego, że myśmy się dzisiaj pozbyli śmierci i cierpienia z horyzontu, to też zauważ, że bardzo często trzeba przekonywać ludzi do tego, żeby poważnie traktowali swoje życie. Że ono jest ważne. Nawet jeżeli ono jest takie znojne, szare, w ich oglądzie jest małe i nic nieznaczące, że tam nie ma nieważnej rzeczy, nie ma nieważnej chwili, nie ma nieważnego momentu, że w oczach Bożych, tak jak mówisz, w tej prawdzie, do której dochodzimy, to wszystko jest istotne. Że dla mnie, taka perspektywa jest wielce uspokajająca, w tym sensie, że ja wiem, że ja dokonuję rzeczy wielkich, będąc wierny tym rzeczom małym, tym tej codzienności, temu wszystkiemu, tak jak mówisz, tym ludziom, którzy stają naprzeciw mnie. Czy to są ludzie, którzy przychodzą do mnie jako do duszpasterza, czy ktoś, kogo mijam w kolejce, nie wiem, do lekarza, czy jestem z nim związany w jakikolwiek inny sposób. Że to wszystko, co wydaje się takie właśnie, mówię, takie prozaiczne, jest budowaniem tego, co okaże się, co będzie nam dane po drugiej stronie. I to jest dla mnie takie źródło wielkiego pokoju, że tak właśnie jest.
No i mamy nadzieję, że i dla Państwa źródłem
czego wam życzymy,
pokoju tak się to stanie, bo Ewangelia, jeśli jest niepokojąca, to tylko po to, żeby nas ostatecznie do pokoju doprowadzić, bo Bóg jest jego dawcą i w nim go szukamy. Dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie w tę kolejną niedzielę nad Ewangelią. Wierzymy głęboko, że spotkamy się z Państwem znowu.
Za tydzień.
Powoli zbliżamy się nieuchronnie do końca roku liturgicznego. Więc jeszcze dwie niedziele i wejdziemy w Adwent. Więc listopad jest też takim czasem myślenia o śmierci, o naszych bliskich, którzy już odeszli. Może Państwo zechcą z nami w tej chwili za tych wszystkich, którzy są nam drodzy i bliscy, pomodlić się choćby przez chwilę tą znaną nam wszystkim modlitwą. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
A światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
Amen.
Za dzisiejsze spotkanie w tej audycji, naszej audycji między nami homiletami
dziękują niezmiennie ojcowie Michał Nowak-Franciszkanin
i Maciej Baron Werbista, a na zakończenie niech was błogosławi, strzeże i umacnia Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Pokój, dobro i do usłyszenia.
Do usłyszenia.